A ja w związku z tym chcę waszą uwagę na chwilę zwrócić do kolejnej księgi Biblii, bo wędrujemy przez Biblię księga po księdze z pewnym odstępem, żeby zdążyć ją przeczytać. I dzisiaj taki plan miałem ambitny, żeby księgę Sędziów i księgę Rut razem połączyć i żebyśmy zastanowili się przez pół godzinki nad wydarzeniami z tych ksiąg. Obawiam się jednak, że jak pisałem i księgę Sędziów na dwóch stronach zmieściłem druczkiem małym, więc mówię, nie, to księga Rut nie wejdzie nam dzisiaj, bo bym musiał wam za dużo czasu wziąć, więc zrobimy sobie dzisiaj księgę Sędziów, a księgę Rut wkrótce, dlatego że te dwie księgi są bardzo ze sobą związane blisko. Właściwie to jest ten sam czas w okresie historii Izraela. To jest trochę przed setnym rokiem, właściwie 400 lat obejmują księgi Sędziów. 400 lat i następuje królestwo. Król Saul jest wybrany, później Dawid, więc to jest ten okres poprzedzający i jest jeden wielki bałagan opisany w Księdze Sędziów. Jeden wielki chaos tam panuje. Kiedy czytamy Księgę Sędziów, no to nie możemy uciec od wrażenia, że naprawdę dzieje się tam taka wolna Amerykanka, każdy robi co chce i tak ta księga jest podsumowana. Nie było wtedy króla i każdy robił to, co chciał. Panie Boże, prosimy Ciebie, żebyś mówił do nas przez tą księgę, żebyśmy czytając Twoje słowo wzrastali w wierze i poznaniu naszego Pana Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Amen. Możemy do historii w ogóle podejść dwojako. Możemy do historii podejść w taki sposób, jak niektórzy podkreślają, że historia to jest w kółko to samo. Powtarzają się ciągle na nowo rzeczy, które już były, i będą te rzeczy, które już były. I w kółko od nowa, i kiedy ludzie analizują historię, mówią, a były mocarstwa, one upadały, później były inne, były wojny, później był pokój, gospodarka się odradzała, później znowu była wojna i tak w kółko od nowa jest to jeden wielki cykl powtórek i o tym mówi księga kaznodziei Salomona. Nie ma nic nowego na ziemi, wszystko to, co jest, to już było i to będzie. I tak od nowa i od nowa, tak? Więc z jednej strony można tak podejść do historii w ogóle i historia pokazana w Księdze Sędziów jest właśnie taką historią. Ciągle od nowa jeden wielki wzór, Bóg błogosławi i co z tym ludzie robią i te wydarzenia w kółko się tak kręcą. Natomiast Księga Rut mówi o innym podejściu do historii i niektórzy preferują taki sposób na historię, że historia prowadzi skądś dokąd, że ma początek tego wydarzenia jest i jest jakiś skutek. Ono do czegoś doprowadziło, czegoś ludzi nauczyło, jakoś człowieka zmieniło i on już nie jest taki, jak był na początku i jest ciągły rozwój, jest ciągłe dążenie do lepszych rzeczy, tak? I takie podejście ma właśnie ta historia kolejna w Księdze Rut, gdzie są wydarzenia opisane jednej rodziny i na szczegółowych wydarzeniach, przeżyciach konkretnych osób kilku widać, jak Bóg na przestrzeni ich życia jest obecny w ich życiu, chociaż go nie było widać. I jak im błogosławi i jak doprowadza do końca ich życie we wspaniały sposób. Więc te dwie historie stoją obok, zestawione i pokazują, że i do historii narodu, życia można podejść właśnie w taki sposób beznadziejny, że w kółko to samo, albo w bardzo taki sposób, że to jest linearne i doprowadza do naprawdę wspaniałych rzeczy. Tak? Kończy się królestwem ta księga Rut. A więc te dwie księgi chciałbym z wami zespolone zrobić, ale podejrzewam, że dzisiaj zastanowimy się nad pierwszą z tych ksiąg, a za tydzień będziemy mogli przestudiować tą kolejną. Tak więc, jak już powiedziałem, Księga Sędziów obejmuje 400 lat historii i około 200 lat z tej historii jest pokryte przez panowanie sędziów. Natomiast między tym okresem panowania jest co? Jest rebelia i jest zamieszanie. Dlatego, że Księga Sędziów jest właśnie wzorem powtarzających się schematów. Mamy zapisane to tło wydarzeń tej księgi w 2 rozdziale, 7 wersecie. A więc Księga Sędziów, 2 rozdział, 7 werset. Jeżeli macie Biblię, to bardzo fajnie. Natomiast Malwina, myślę, nam pomoże. I 2:7 czytamy, że lud służył Panu przez wszystkie dni życia Jozuego oraz przez wszystkie dni życia starszych, którzy Jozuego przeżyli, a którzy oglądali wszystkie wielkie dzieła, jakich Pan dokonał dla Izraela. Jozue, syn Nuna, sługa Pana, umarł licząc 110 lat. Kto by chciał żyć 110 lat? Nie widzę ani jednego chętnego. Może chociaż ktoś jeden? Dwoje ludzi. Niech Bóg wam błogosławi. Pogrzebano go w obrębie jego dziedzictwa w Timnat Heres, na pogórzu efraimskim na północ od góry Gaasz. A gdy również całe to pokolenie wymarło i nastało po nich inne pokolenie, które nie znało Pana ani tego, co on uczynił dla Izraela, zaczęli synowie izraelscy czynić zło w oczach Pana i służyli Baalom. Zaczyna się historia, która dotyczy już pokolenia nowego, które nie pamiętało Bożych dzieł, które nie widziało, jak Bóg działał. Można by powiedzieć, że w życiu rodziny wierzących, którzy przeżyli różne doświadczenia z Bogiem, rośnie nowe pokolenie. Takich ludzi, którzy żyją z Bogiem, bo tam rodzice ich ciągali do kościoła, tak? Ale tak naprawdę w ich życiu nie było osobistej relacji i doświadczenia Boga. I zaczyna się to wszystko toczyć w inną stronę. Mianowicie jaką? Nowe pokolenie, które nie zna Pana, zaczynają czynić zło i zaczynają służyć Baalom, czyli wchodzą w bałwochwalstwo. Odwracają się od Boga, a zaczynają służyć innym bożkom. I czytamy dalej, opuścili Pana Boga swoich ojców, który ich wywiódł z ziemi egipskiej. Chodzili za innymi bogami spośród bogów ludów okolicznych i oddawali im pokłon, drażniąc Pana. Tak to opuścili Pana, a służyli Baalowi i Asztartom. Wtedy zapłonął gniew Pana Izraela. Robią to, co wszystkie te pokolenia wcześniej, co przepisy, które Mojżesz dawał, zabraniało im. Mówią, tylko uważajcie, żebyście nie zaczęli postępować tak jak tamci ludzie, żebyście nie zaczęli czcić ich bóstw, żebyście nie wrócili do tych bałwochwalczych obrzędów, które sprawiały, że nawet zabijali własne dzieci, oddając bożkom, żeby im się tylko powodziło. Tak? To trochę tak, jak dzisiaj ludzie robią. Zostawiają rodzinę, zostawiają dzieci, aby tylko szukać powodzenia, szukać szczęścia, zarabiać więcej, poświęcają na karby tego wszystko. Zbyt może bezpośrednio to mówię, ale czasami się okazuje, że ludzie zupełnie się nie zmienili od tamtego czasu, że powtarzają się w kółko pewne schematy, które dzieją się i dzisiaj, bo ludzie nie za bardzo się zmienili od tamtego czasu. Poświęcają więc dla tych bałwanów wszystko, wszystko im oddają, ale najgorsze było to, że zostawili Boga po to, żeby oddawać cześć tym bóstwom, a o Bogu zapomnieli. I co się dzieje wtedy? Zapłonął gniew Pana na Izraela, czytamy w 14 wersecie. Wydał ich więc w rękę łupieżców, którzy ich łupili, w ręce okolicznych wrogów, nie mogli się ostać przed swoimi wrogami. Dokądkolwiek wyszli, wszędzie była tam ręka Pana przeciwko nim, na ich nieszczęście, bo tak zapowiedział Pan. I bardzo byli wtedy utrapieni. Wtedy Pan wzbudzał im sędziów, ratował ich z ręki łupieżców. Lecz nawet oni swoich sędziów nie słuchali, tylko cudzołożyli, idąc za innymi bogami, oddawali im pokłon i szybko zboczyli z drogi, na którą wchodzili, nie słuchali przykazań Pana. Ilekroć Pan wzbudzał im sędziów, to Pan był z tym sędzią, wybawiał ich z ręki wrogów, póki żył ten sędzia, gdyż Pan litował się nad nimi. Lecz po śmierci sędziego odwracali się i postępowali jeszcze gorzej. I ten wzór, który tutaj na początku Księgi Sędziów jest opisany, później dzieje się w życiu poszczególnych ludzi, w życiu poszczególnych plemion, w życiu całego narodu. I to nie jest jeden przypadek, drugi. To się dzieje przez 400 lat. Tak długi okres jest chyba tylko po to, żebyśmy pozbyli się złudzeń i żebyśmy nie myśleli, nie, nie, to oni byli, to taki przypadek był. Nie, wyraźnie tu chce Biblia nam powiedzieć, tacy są ludzie. Tacy są ludzie. Kiedy Bóg im błogosławi, kiedy błogosławi im bardzo, co oni robią? Odwracają się plecami do Boga i szukają tego, co dla nich najbardziej odpowiada i co jest najmilsze dla nich, a nie dla Boga. Zapominają o Bogu. I wtedy co się dzieje? Bóg nie przymyka oka na takie rzeczy i sprawia, że przychodzą wrogowie, którzy ich gnębią. I tak dzieje się w tej księdze, kiedy czytamy, począwszy już od pierwszych sędziów, Otniel, Ehud, którzy rozpoczynają panowanie, wybawiają z ręki wrogów, ale co się dzieje za chwilę? Kiedy tylko się polepsza, Izraelici od razu się odwracają i wracają do swoich starych sposobów życia. Znowu przychodzi dla nich ucisk, trudność i znowu przychodzi wybawienie. Rzućmy okiem na tych sędziów. Są to ludzie czasami zwykli, czasami niezwykli. Dokonują przedziwnych rzeczy. Czytamy, niektóre opisy są takie ciekawe, prawda? Na przykład jest taki sędzia Szamgar w 3 rozdziale opisany. Króciutka strofa, 13:3-31. A po nim nastał Szamgar, syn Anata, który wybił Filistynów w liczbie 600 mężów ościeniem na woły. On także wyratował Izraela. I koniec historii. Więc czasami jest kilka rozdziałów, które opisują danego sędziego, przybliżają nam jego rys charakterologiczny, życie i tak dalej, a czasami jest jeden, kilka wersetów, które opisują człowieka, żeby pokazać, że było coś dziwnego w nim, coś wyjątkowego, coś szczególnego w życiu tej osoby. I taki oto jeden człowiek ościeniem na woły, czyli kijem, pokonał 600 Filistyńczyków, czyli uzbrojonych w miecze, w tarcze rycerzy, tak? Jeszcze 2-3 mógłby zabić kijem ktoś, tak? Ale ktoś kijem, takim batem na woły, jak zabił setki osób, to coś musiało w tym być. To Bóg w tym był. Skoro była taka w nim nadzwyczajna zdolność, umiejętność, że pokonał tylu ludzi. Czytamy później o Baraku i wtedy właśnie Debora była sędziną, więc jest kobieta w gronie tych sędziów. Jest Gedeon, który jest tchórzem niesamowitym i niedowiarkiem zupełnym. Kiedy anioł mu się objawia i składa ofiarę, ogień wtedy buchnął z tej złożonej ofiary. Ale za mało było Gedeonowi aż takiego wydarzenia. Co Gedeon wtedy? Prosi o runo, tak? Żeby była mokra wełna. Później mówi, nie, nie, może to rosa ją zmoczyła, to przypadek. To żeby odwrotnie było. I ciągle jak gdyby potrzebuje takiego zapewnienia. Czyli mało takich strachliwych ludzi było jak Gedeon. Ale kiedy już się przekonał, to poszedł na walkę i zwyciężył wielką armię. Dlaczego? Bo Bóg był z nim. Był Samson, taki siłacz potężny, ale dlatego, że Bóg dał mu taką zdolność. Kiedy ścięto mu włosy, bo kochał się w kobietach nieodpowiednich, I kiedy ścięto mu włosy, to co się stało? Samson stracił całą swoją siłę. Opuścił go Pan, czytamy. Wtedy normalnie go złapano, tak jak każdego innego człowieka. Wzięto do niewoli, meł zboże w lochach i nie mógł nic zrobić. Dopóki znowu włosy zaczęły mu odrastać, a to było znakiem, że przychodzi Bóg do niego. I czytamy wtedy, że modli się Samson w końcu: Panie Boże, pozwól, żebym mógł się pomścić na moich wrogach. To jest modlitwa w końcu jakaś Samsona, bo wcześniej tylko o wodę się modlił, o picie, bo mu się strasznie chciało i to całe wydarzenia jego. I wtedy, kiedy woła do Boga, i to jest znamienne, przez 5 minut ostatnich swojego życia dokonuje więcej niż przez całe swoje życie. Dlaczego? Bo dokonuje tego z Bogiem. I ta Księga Sędziów uczy ciągle, że ci ludzie dokonują naprawdę wspaniałych rzeczy, ale dlatego, że to Bóg jest z nimi. Dlatego, że to Bóg daje im taką zdolność. Bo z ciała normalnie to oni co? Oni są zwykłymi ludźmi, to nie są święci ludzie. Kiedy czytamy Księgę Sędziów, widzimy, że oni są ludźmi najzwyklejszymi, zwykłymi, pełnymi różnych słabości, tak jak my. Pełnymi takiej przeciętności, trywialności, bo są ludźmi. My mamy wyobrażenie często, że to muszą być tacy święci ludzie. Tacy, no to naprawdę musieli być święci ludzie, żeby takich rzeczy Bóg z nimi dokonywał. Zobaczcie, i to tak jest do dzisiaj, kiedy myślimy, że no dobrze, jakiś pastor czy tam ksiądz narozrabiał, tak? Ja jestem akurat po tej stronie już wiele lat, więc jak gdyby łatwiej mi spojrzeć. Ale dziwię się czasami zdziwieniu ludzi i mówię tak, ale ksiądz czy pastor to nie jest facet? To jakiś jest z innej gliny, on jest ulepiony? To nie jest człowiek kruchy, słaby i nie może sobie w łeb strzelić, tak? W którymś momencie wszyscy inni mogą, a on nie może? I to pokazuje tylko, że jest w nas jakiś taki schemat, w którym myślimy, że Bóg to tylko tych szczególnie takich świętych, jakichś szczególnych ludzi wykorzystuje, ale nie, właśnie Księga Sędziów oducza nas tego i chce pokazać, że Bóg wykorzystuje najzwyklejsze osoby, tchórza jak Gedeon. Ale tchórz, jeżeli przyjdzie do Boga i powie: Boże, Twoja wola niech się dzieje, to on jest jak mocarz. Ktoś może być super mocny w ciele swoim, fizycznym, ale i tak trafi do więzienia, i tak będzie meł zboże jak jakiś zwykły robotnik, tak? Chociaż jest takim super siłaczem. Ale dopiero kiedy zacznie wołać do Boga, to otrzyma zwycięstwo. I zwycięża nie dzięki swojej sile, ani dzięki mocy, ale dzięki Bogu. Ktoś może być człowiekiem naprawdę złego pochodzenia. Jest Jeftę, który jest synem cudzołożnicy i rodzina go wyrzuciła, czyli może być wyrzutkiem, którego rodzina nie chce znać. Ale później, kiedy zaczęły się problemy, to mówią: przyjedź do nas i bądź naszym wodzem. Dlaczego? Bo widzieli, że Bóg jest z nim i Bóg dał mu mądrość do tego, żeby w odpowiedni sposób zarządzać. Są ludzie, którzy nie dokonali żadnych niezwykłych rzeczy, ale rodził im się jeden syn, drugi, trzeci, mieli 30 synów, jest takich opisanych. Tola, Jair, tak? Którzy są ludźmi, których Biblia charakteryzuje w taki sposób. To jest 10 rozdział. Jair Gileadczyk, 22 lata sądził Izraela. Miał on 30 synów, którzy jeździli na 30 oślich ogierach, a mieli 30 miast zwanych do dnia dzisiejszego osadami Jaira, które leżą w ziemi Gilead. A gdy Jair umarł, pochowano go w Kamon. Żadnych walk, żadnych zwycięstw niesamowitych, żadnych szczególnych dokonań, oprócz czego, oprócz tego, że miał wielu synów i dbał o tą rodzinę i jeszcze potrafił dla nich z wszystkich samochody, pojazdy zatroszczyć się, ośle ogiery, tak? Czyli nie byle jakie auto mieli i jeszcze każdy miał miasto swoje, tak? Jak umiał zarządzać rodziną, jak umiał dbać o swoich i to wystarczy jako dowód, że on się nadawał na sędziego, bo Bóg był z nim. Jak dbasz dobrze o swoją rodzinę, jak dbasz dobrze o swoich synów, jak jesteś człowiekiem wiernym, który potrafi się zatroszczyć o swoich, to Biblia mówi, że to był oznakiem Bożego działania, tak? Zobaczcie, jak teraz wiele jest rozwodów, nieporozumień w domach, jak wiele jest porażek, jak naprawdę rodzina obchodzi swoje 30-lecie, mieliśmy niedawno, to to jest święto wielkie, tak? Bo są razem, bo żyją razem, bo Bóg jest z nimi, bo wychowują dzieci po Bożemu. To się okazuje, że to jest wielkie dokonanie. Także to jest walka. Żyjemy w świecie i nie każdemu się taka sztuka udaje, tak? Nie każdemu się taka sztuka udaje, bo jest to naprawdę cud, bo Bóg jest z nimi, tak? Czyli zobaczcie, ci sędziowie to są z jednej strony zwykli ludzie, tacy jak my. Biblia szczerze to opisuje. Po prostu obnaża te wszystkie rzeczy, bo Bóg tak nas widzi. Bóg nas widzi szczerze, prawdziwie i takim, jakim jesteśmy. I nas kocha. I może nas wykorzystać. Bo to, co widzimy też w Księdze Sędziów, to to, że powtarza się taka strofa, a wtedy Duch Pana stąpił na niego. Wtedy Duch Pana stąpił na niego. I on zebrał wojsko i wyzwolił ich z mocy nieprzyjaciół. Dlaczego? Taki zwykły, taki kiepski człowiek, a potrafi dokonać wielkich rzeczy. Dlaczego? Bo Duch Pana stąpił na niego. Bo Bóg przyszedł do niego. Bo Bóg był z nim. I dlatego był w stanie dokonać wielkich rzeczy. A często jest tak, kochani, że my patrzymy na siebie i widzimy tylko tą połowę, tą niewłaściwą. Może znacie takich ludzi, być może ty jesteś taką osobą, że tylko widzi tą złą, kiepską połowę. A z rodziny mnie wywalili, a mnie nie chcieli, a takim jestem do bani w tym sobie nie radzę, a w to złe, a tu mi się to rozwaliło. I żyjesz tylko w tej połowie negatywnej, w tej takiej cielesnej, słabej swojej. Ale Biblia zachęca nas, poszerz granice swoje. Patrz obiektywnie po Bożemu. A po Bożemu jak jest spojrzeć? Po całości. Tak, jestem słaby. Rano jak wstaję, to ledwo co dycham. Ale kiedy się pomodlę, kiedy patrzę na to, co Bóg ma dla mnie, o, wtedy rozkładam ręce, tak? Jak kładę się zdołowana po całym dniu pracy, walki z dziećmi, czy tam z tym moim chłopem, czy innymi rzeczami, no to po prostu myślę, że zaraz wpadnę, tylko krok i już do piekła polecę, tak? Ale kiedy myślę o tym, jak Bóg jest łaskawy, kiedy widzę, jak Bóg dokonuje tych rzeczy, jak zaczynam się modlić w Duchu Świętym, to wtedy światło mi się zapala, tak? I wtedy czuję, że żyję. I to jest dopiero cała historia, kochani. Bo tutaj właśnie Księga Sędziów pokazuje, że po ludzku, cieleśnie, to oni byli zwykli. Amen? Kiepscy. Ale po Bożemu, kiedy Duch Boży przyszedł na nich, o, wtedy to byli mocarze. Powiem wam, że kiedy w moim życiu wszyscy to wiedzą. Ja to wiem, moja żona wie, kiedy jest stary Arek, ten cielesny, ten kiepski i ten Boży. I wtedy tylko jak za bardzo już ten stary pokazuje siebie, to Asia mówi, moja małżonka mówi, oj, mówi, chyba się nie modliłeś dawno. Od razu starego Arka rozpoznać można, tak? To o to chodzi, że mamy chodzić w Duchu Bożym. Ta lekcja jest bardzo wyraźna, która zmierza przez Stary Testament i mówi nie siłą, nie mocą naszą, lecz mocą Ducha Świętego. Dlaczego? Bo Biblia mówi tutaj o tym, że my po ludzku z ciała jesteśmy słabi, nie potrafimy wielu rzeczy wykonać, jesteśmy ślepi, patrzymy wybiórczo, mamy tyle frustracji w sobie, tyle dylematów, często robimy projekcje na innych, tych złych rzeczy z nas, po prostu i Kościół wcale nie jest innym miejscem, bo wielu z nas nie podejmuje trudu, żeby się uczyć nowych rzeczy. Nie podejmuje trudu, żeby zostawić stare, tylko przynosimy swój bagaż i chcemy, żeby za nas ktoś to załatwił. Nie pracujemy często ciężko, tak jak powinniśmy, aby zmieniać swój charakter. Mówiłem ostatnio o diecie, prawda? O tym, jak człowiek na 2 tygodnie się powstrzyma, a później i tak wraca z powrotem do starych nawyków. Nie podejmujemy nawet trudu, żeby zmienić swoje nawyki żywieniowe, w mówieniu, w pracowaniu, w zachowaniu. I później człowiek wierzący jest wiele lat w Kościele, ale ciągle jest po staremu, tak? Już nie powiem, jakich obrazów używa Biblia tutaj. Nie będę używał tych ewangelicznych obrazów, bo one mówią o świniach, o psach i mogą być dla niektórych nie do strawienia, ale niestety Biblia tak mówi, że zachowujemy się nie jak owce Boże w zborze. Tak? Tylko po staremu. Więc dlatego apostoł Paweł w liście do Efezjan, 3 rozdział, bo ja dużo gadam, może ze słowa trzeba by coś przeczytać bardziej tak literalnie. Efezjan 3 rozdział, 19 werset. Tutaj jest takie praktyczne bardzo zastosowanie dla nas, kiedy widzimy właśnie, kiedy mówimy o tym, że Duch Boży powinien nas prowadzić. Kiedy widzimy, że człowiek po ludzku jest słabą istotą. Nawet jak jest mocny, to jest słaby, nie? A cóż dopiero jak jest słaby, jaki jest słaby? Dokładnie. I apostoł Paweł zdaje sobie z tego sprawę i mówi, zobaczcie, o co on się modli. O co się modli? A jak apostoł Paweł się modli, to i może dla nas jest wskazówka, że warto o coś się tutaj modlić. Efezjan 3 rozdział, 19, 20 i 21 werset. Czytamy, aby mogli poznać miłość Chrystusową, która przewyższa wszelkie poznanie, abyście zostali wypełnieni całkowicie pełnią Bożą. I dalej Paweł się modli. Temu zaś, który według mocy działającej w nas potrafi daleko więcej uczynić ponad to wszystko, o co prosimy albo o czym myślimy. Jemu niech będzie chwała. Czyli żebyśmy mogli poznać miłość, która przekracza. Żebyśmy mogli doświadczyć tej mocy działającej w nas, według której Bóg może daleko więcej uczynić ponad to, co prosimy albo o czym myślimy. Tutaj w tych modlitwach apostoła Pawła widać, że my mamy dużo więcej niż myślimy, tak? Żebyśmy byli w stanie pojąć. Śpiewaliśmy też o tym, że ta miłość jest dla nas za duża do pojęcia, że ona jest zbyt wielka. I Paweł mówi, że Bóg potrafi daleko więcej uczynić ponad to, co my myślimy, co czujemy, co się modlimy. I taki jest właśnie wniosek z Księgi Sędziów, że oni po ludzku są słabi, chwieją się, nie dają rady. Ale kiedy Duch Boży przychodzi, Duch Boży uzdalnia ich do tego, żeby byli w stanie zrobić dużo, dużo więcej. Dzisiaj rozpoczęliśmy tym wezwaniem brata Zbyszka, że dochodzimy do ściany. Tak, bo Bóg nas często specjalnie doprowadza w to miejsce, gdzie kończą się nasze możliwości ludzkie. I chcę zobaczyć, czy dojdziemy, bo dalej już nie jesteśmy w stanie pójść. Chyba, że w mocy Bożej. Chyba, że po Bożemu. Po ludzku kończą się nasze możliwości. Ale kiedy jesteś w miejscu, w którym dzieją się rzeczy, na które nie masz siły, to wiesz, że to jest Boże. Bo to nie jest z ciebie. Bo twoje siły tam się skończyły. Twoje możliwości zakończyły się już dużo wcześniej, tak? A jesteś tutaj. Dlaczego? Bo Bóg jest z tobą. Amen. Zmierzamy już do końca. Jeszcze puenta z Księgi Sędziów, która właśnie opisuje te wszystkie wydarzenia. Bóg im błogosławi, a oni się odwracają od Boga. Dlaczego tak jest? Dlaczego tak jest? Sędziów 17:6 i później jest powtórka znowu z tego. 17:6 i 21:25. To jest dokładnie to samo. W tym czasie nie było króla w Izraelu. Każdy robił, co mu się podobało. I tak jest w naszym życiu, kiedy nawet dobrze się dzieje, ale ty nie masz króla. Nie masz kogoś, kto rządzi twoim życiem. Jesteś sam sobie panem. Mnóstwo ludzi żyje w taki sposób. To jest normalny sposób funkcjonowania. Każdy robi, kto chce, co chce, co mu się wydaje dobre. I Biblia pokazuje, że kiedy człowiek żyje w taki sposób, każdy po swojemu i robi, co chce, wtedy historia ma właśnie taki cykl bezsensownych powtórek, które pokazują, ta historia uczy, że człowiek się nie uczy, tak? Że nie uczy się, że w kółko od nowa dzieją się rzeczy, które były i będą. Dlaczego? Bo ludzie żyją jak chcą. Chyba, że mają króla, który ich poprowadzi mądrze, który ich poprowadzi we właściwą stronę. Dlatego Księga Sędziów zapowiada niedługo, zaraz się zaczynają księgi Samuelowe. Księgi Samuelowe to jest wybór króla. Najpierw niewłaściwego z pokolenia Beniamina, później z pokolenia Judy. Więc te wydarzenia opisane w Księdze Sędziów przygotowują też do takiego, do tych wydarzeń, które później będą, które mówią o królu. Ale ja bym chciał powiedzieć, podsumować to z listu do Hebrajczyków. Obrazem króla, który jest nie przejściowym, tylko stałym królem, władcą. List do Hebrajczyków, 11 rozdział. I to jest ostatni fragment pisma, który chcę z wami rozważyć. A, bo już pół godziny mamy. No to właśnie pora na puentowanie, bo podejrzewam, że jeszcze bym mówił 10 minut, byście zasnęli. Ja nie wiem, czy ja taki mam spokojny głos, jak tak się mnie słucha? Powiedzcie, jak tak się, taki jest raczej kojący głos, czy tak powinienem krzyknąć czasami, czy jak? Nie, jest wystarczająco taki, tak? Okej, bo nie chciałbym, żebyście się tak jakoś poczuli zbyt spokojni i tacy senni. Za oknem jest tak dżdżo, żebym nie miał takiego dżdżystego przekazu. Nie podkręcać? Jest dobrze, okej, dobrze. Wiecie, bo ja kiedyś byłem w kościele zielonoświątkowym, mogę aleluja mówić co któreś słowo, aleluja. Ale też wiele lat jestem w kościele baptystycznym i mogę stać nieruchomo i mówić. Także zależy, jak wolicie, kochani, jestem we wszystkim wyćwiczony. Aleluja. To tak sobie pożartujemy chwilę, żeby was jeszcze tutaj, aktywność waszą wzbudzić. Hebrajczyków 11 rozdział i czytamy 32 werset i jeszcze dwa. Hebrajczyków 11 rozdział 32. I autor listu do Hebrajczyków ma to, co kaznodzieje często mają. Mówi, i cóż jeszcze, zabrakłoby mi przecież czasu. Nie mam czasu na to, żeby to opowiadać. Gdybym miał opowiadać o Gedeonie, Baraku, Samsonie, Jeftem, Dawidzie, Samuelu, prorokach. Nie ma czasu, żeby aż tyle opowiedzieć tych historii. którzy przez wiarę podbili królestwa, zaprowadzili sprawiedliwość, otrzymali obietnice, zamknęli paszczę lwom, zgasili moc ognia, uniknęli ostrza miecza, podźwignęli się z niemocy, stali się mężni na wojnie, zmusili do ucieczki obce wojska, kobiety otrzymałem z powrotem swoich umarłych. Opisany jest wspaniałe efekty ich wiary. Cały rozdział, 11 rozdział listu do Hebrajczyków mówi o bohaterach wiary, o tych świadectwach wiary, tak? I zabrakłoby czasu. To są właśnie wielcy ludzie, którzy dokonali dzieł wiary, bo Bóg był z nimi. Duch Święty ich wyposażył do tego. Ale oni dzisiaj dla nas są świadkami. Oni się patrzą na mnie i na ciebie i mówią, wow, albo mówią, zależy od tego, co oni tam widzą teraz w naszym życiu. Jak myślicie? Jak patrzą sobie na Słupsk, na nas jako wierzących, na Koszalin, na to, co się dzieje teraz wśród wierzących tam z góry, to mają, co? Wielka jest twoja wiara, siostro. Oby. Do mnie wydźwięczają bardziej słowa Pana Jezusa. Czy Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie? O, Reniu, jest wielka twoja wiara. Niechby tak było. O, w każdym razie, niezależnie od tego, co oni tam widzą, ci świadkowie, Biblia mówi, co my mamy widzieć. I to jest dla nas ważniejsze. Co oni widzą, to jest ich zmartwienie, ich smutek i ich radość. Ale co my widzimy jako ludzie wierzący? A? I teraz, co z tych sędziów mamy praktycznego do zastosowania? Tak? Posiedzicie tu 40 minut nade mną słuchając i wyjdziecie nic nie mając. To jest dopiero strata, nie? Bo jeszcze Zbyszek nie zrobi grilla z powodu tej pogody. I ani nawet nie będzie jedzenia po tym. Czyli żeby nie było straconego czasu, kochani. Żebyśmy nie mieli straconego czasu. Co tu wziąć dla naszego życia? Ano, Biblia mówi, patrzajcie. Patrzajcie wyraźnie, mając wokoło siebie tak wielki obłok świadków, złożywszy z siebie wszelki ciężar, grzech, który nas usidla, biegnijmy wytrwale wyścigu, który jest przed nami, patrząc na Jezusa. Bo On jest Królem. Bo On jest tym, który nas poprowadzi we właściwą stronę. I kiedy my analizujemy historie różne, mówimy, no nie, moja mama tak miała, moja babcia tak miała, pewnie ja tak będę miała, tak? W kółko od nowa. A ja mówię, nie, bo Bóg jest moim ojcem. Ja jestem w nowej linii. Nie muszę mieć tak, jak moja rodzina do tej pory przez pokolenia miała. Kiedy ty patrzysz na jakieś wydarzenia w swoim życiu, mówisz, nie, jestem słaby, to jest, jestem w tym czy w tym słaba, tak? Tak, jeżeli sama będziesz szła przez życie, to najprawdopodobniej wrócisz w to samo miejsce, co było do tej pory, tak? Ale jeżeli patrzysz na Jezusa i idziesz za Nim, a Jego imię to jest Bóg z nami, to lekcja z sędziów jest taka. Mogę być słaby. Mogę mieć słabość do kobiet niewłaściwych, jak Samson miał. Mogę się zadawać z niewłaściwymi ludźmi. Mogę być wyrzutkiem ze swojej rodziny. Ale jeśli Bóg jest ze mną, to z Nim mogę dokonać rzeczy, które nigdy bym nie dokonał. Dlaczego? Bo Bóg jest ze mną. Ale co do ciebie należy i do mnie? Patrzeć na Jezusa. Iść za Nim. Trzymać się Go. Choćby inni zawracali, tak? Choćby ci mówili, to jest głupota. To ty powiedz, okej. To ja wolę trwać przy takiej głupocie niż przy twojej mądrości. I jeżeli będziesz miał taką determinację, aby trzymać się Boga, żeby iść za Nim, to dojdziesz w dobre miejsce. To dojdziesz we właściwe miejsce. Amen? Natomiast jeżeli będziesz chodził swoimi drogami, to nie wiem, gdzie dojdziesz. Być może właśnie wtedy historia będzie miała w kółko Macieja wydarzenia dla ciebie. Ale jeżeli idziesz za Bogiem, jeżeli On jest twoim wykupicielem, to dojdziesz w konkretne miejsce. I teraz trzeba by przejść do Księgi Rut i byśmy mieli całe kazanie. Ale ponieważ nie uczymy się tutaj mówić godzinnych kazań I nie mówimy w taki sposób, to Księga Rut będzie za tydzień. Tak?